Magazyn Radia Watykańskiego.
W życiu Patrycji Hurlak Bóg zadziałał w sposób spektakularny, uwalniając ją z mocy zła po 20 latach życia w ciemności. W rozmowie z Adrianną Sierocińską opowiada o nieprzemijającym zakochaniu w Chrystusie, pierwszym kryzysie wiary oraz o tym, dlaczego w wierze nie trzeba szukać nadzwyczajności. Audycja została przygotowana przez Radio Rodzina z Wrocławia. Przed mikrofonem ksiądz Leszek Gęsiak. Zapraszam na nasz magazyn.
Patrycja Hurlak, aktorka, autorka książek, jest dziś naszym gościem. Dzień dobry, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam Was serdecznie.
Pewnie to będzie bardzo trudne, ale ponieważ nie wszyscy słuchacze znają Twoją historię, to chciałabym, żebyś w kilku słowach jak najkrócej im ją przedstawiła.
A ile mam czasu?
A ile potrzebujesz?
40 minut.
To myślę, że troszkę mniej.
W wielkim, ogromnym skrócie jestem takim dzieckiem, które zostało oszukane, jak było małe, przez złego ducha. Oszukane w sposób okultystyczny, tak? Czyli wpadłam w okultyzm dorosłych, mając jakieś 6-7 lat. Przez głupie zabawy, przez horoskopy, talizmany, amulety, wywoływanie duchów dla zabawy i tym podobne. Coś, co się wszystkim wydaje, że jest tylko niewinną zabawą. I od tego zaczął się koszmar mojego życia, ponieważ już byłam dręczona fizycznie i psychicznie przez złego ducha przez ponad 20 lat. Ale chcąc znaleźć wyjście z tej sytuacji, wpakowałam się w czarną magię. Nie wiedząc, że cokolwiek robię złego, przerobiłam bioenergoterapię, homeopatię, leczenie energią na odległość, kosmiczne prawo przyciągania, potęgę podświadomości, wudu, feng shui, masę innych rzeczy, wróżenie z kart, korespondencję z wróżkami. Już taki masakryczny koszmar zaczął się w momencie, jak od jednego z moich nauczycieli dostałam podręcznik do okultyzmu, gdzieś jeszcze na etapie szkoły podstawowej, i poległam totalnie. I nie dlatego, że oj, fajnie, że przez ciekawość. Nie, po prostu ja za każdym razem próbowałam wyjść z tego, co było koszmarem, i pakowałam się w coraz większy koszmar.
No właśnie, ale powiedziałeś, że zły duch oszukał ciebie jako dziecko i to jest, myślę, też w tej historii przerażające. Nie miałaś nigdy pretensji do Pana Boga, że na to pozwolił, że pozwolił oszukać dziecko?
Nie, wiesz co, nigdy nie miałam pretensji do Pana Boga, ponieważ byśmy się na przykład nie poznały. Nigdy w życiu bym tutaj nie była. Ja kiedyś zapytałam Pana Jezusa gdzieś tam w sercu, w takiej naiwności dziecka, o świętego Pawła. Jezu, no skoro wiedziałeś, że powołasz go na apostoła, tak? To dlaczego pozwoliłeś, żeby on takie numery wycinał, żeby był taki niedobry, prawda, do tych ludzi i w ogóle? Na co usłyszałam też w sercu odpowiedź, bo wiesz co, bo wtedy by ciebie tutaj nie było. Bo faktycznie, jakby świętego Pawła powołał od razu na apostoła, to kto by poszedł do pogan? Kto by przyszedł do nas? W tej chwili też mogę tak powiedzieć, że nie mam pretensji, nie miałam pretensji, nie mam pretensji do nikogo, że nikt mi nie powiedział. Ja po prostu o tym mówię teraz uczulając, tak? Że jeżeli przynosicie dziecko do chrztu i przyrzekacie, że będziecie wychowywać dziecko w wierze katolickiej, to wiedzcie, że przyrzekacie, że będę się modlić z tym dzieckiem, będę czytać Pismo Święte z tym dzieckiem i przekażę mu wiarę. Jeżeli sam nie masz wiary, no to do kogo to dziecko przynosisz? Bo tu się zaczyna problem. Rodzic przyrzeka, rodzic chrzestny przyrzeka, że będzie wychowywał dziecko w wierze katolickiej, a tego nie robi, a diabeł bierze to przyrzeczenie już na poważnie, no bo przecież jest to poważne przyrzeczenie. Czyli od razu walczy o to dziecko. Ksiądz Sławek Kostrzewa bardzo często powtarza w swoich konferencjach, że od czasu postmodernizmu, no to już widać to, że diabeł wielokrotnie uwodzi dzieci, zanim trafią do pierwszej komunii świętej. Wyśmiewa Pana Jezusa, widzisz, miałem ją wcześniej niż ty.
Mówisz też o tym, że te wszystkie rzeczy związane z okultyzmem wchodziłaś po to, żeby się wyplątać z tego, co było wcześniej, z tego koszmaru twojego życia. Czy naprawdę nie było nikogo, kto by kiedykolwiek zwrócił twoją uwagę na to, że coś jest nie tak? Nikt tego nie widział, nikt nie widział też, że to jest złe?
Znaczy, oczywiście, że były osoby, które zwracały uwagę, że trzeba mi pomóc, mnie pakowały w kolejne złe rzeczy, prawda? Czyli podawali mi kolejne grzechy, tak? W kolejne grzechy przeciwko pierwszemu przykazaniu, które miały mi pomóc. Dam ci przykład, bo tak powiedzą, że mówię enigmatycznie. Koszmary, masakryczne koszmary w nocy, też dręczenie fizyczne, tak, czy łapanie za ręce, za nogi i tym podobne. No to ktoś mi przyniósł szamański odganiacz złych snów. Coś, co de facto wydawało się dobre, tak? Patrząc obiektywnie, no dobre, bo fajna rzecz, tylko że Bóg mówi, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Jeżeli wchodzisz w szamański pochłaniacz złych snów, czy w jakikolwiek inny zabobon, czy talizman, amulet, nie wiem, typu jemioły na święta, jak ludzie sobie wieszają, tak, i grzeszą przeciwko pierwszemu przykazaniu, to z automatu będzie gorzej, nie lepiej. Ale oni wszyscy chcieli mi pomóc.
Chcę, żebyśmy dzisiaj porozmawiały o tej jasnej stronie twojego życia. Ona jest znacznie ciekawsza i znacznie fajniej jest,
jest
i o niej
przygoda mojego
i
życia,
o niej
tak.
To znowu będzie wielki skrót, ale jak to się stało, że po tylu latach życia w ciemności odnalazłaś Pana Jezusa? Czy może On ciebie odnalazł?
Czy On mnie odnalazł? Ja na Niego nawrzeszczałam, bo przecież ja całe życie uważałam, że jestem wierząca, nie praktykująca. Jak wielokrotnie słyszycie ten bzdurny slogan. Powtarzałam ten bzdurny slogan przez lata. Niestety wyszło na to, że wierzący, nie praktykujący jest jeden, tak? Nazywa się szatan. On wierzy, on nawet wie, ale nie praktykuje. No, to mówili z świętego Jakuba apostoła, prawda? Wierzysz i co z tego, że wierzysz? Demony też wierzą i drżą. Tylko tej prawdy nie znałam. A skoro twierdziłam, że jestem wierząca, nie praktykująca i w końcu już naprawdę rozbiłam się o ścianę, bo w sposób okultystyczny sobie zamówiłam chłopaka, który okazał się być bardzo złym człowiekiem, no to nawrzeszczałam na Jezusa, powiedz mi, co się dzieje. Bo przecież ja tutaj z tobą w przyjaźni, prawda? No i w tym momencie już Pan Jezus mógł zareagować, bo nie mógł wejść do mojego życia, jak go nie zaprosiłam. Ale jak tylko nawrzeszczałam na Niego, no to od razu przyszedł. Od razu przyszedł, posłał mi proroków, od razu pojawili się ludzie, którzy mi powiedzieli, że ja źle robię. Ja jestem radykałem, ja zawsze byłam radykałem. I ja szukałam wyjścia i radykalnie podejmowałam decyzje. Jeżeli ktoś mi pokazywał, zobacz, tu jest problem, tylko to były kłamstwa też, tak? To ja radykalnie likwidowałam problem. I w tym momencie, jak spotkałam żywego Jezusa i powiedział, tu masz problem, tu mnie zdradzasz, nie jesteś przy mnie. To ja powiedziałam radykalnie, tak, spotkałam miłość, największą miłość życia, radykalnie zmieniam życie. Nie było to łatwe, ponieważ to nie jest tak, że diabeł odpuścił w 3 sekundy, no nie liczcie, że to jest pięknie, super fajnie i przepłakałam jeszcze dużo czasu. Jeszcze wielokrotnie mnie diabeł okłamywał i podstawiał mi pseudo wierzących ludzi, prawie wierzących ludzi, tak? Ale już Pan Jezus ode mnie nie odstąpił. Już wziął mnie za rękę, prowadził do konkretnych kapłanów, do konkretnych osób, obnażał mi intencje osób, które pojawiały się. A nawet jak jeden człowiek, przypuszczam, że okultysta, no nie mam teraz kontaktu, więc nie mogę tego zweryfikować, okłamał mnie, że nie wolno mi przystępować do spowiedzi, czyli nie mogłam przystępować do Komunii Świętej, to Pan Jezus wyciął mi taki numer na mszy świętej, że myślałam, że się nie pozbieram, ponieważ wlał mi tęsknotę za sobą do serca, taką ja wielokrotnie na spotkaniach proszę ludzi, żeby przywołali w pamięci, może radiosłuchacze teraz też spróbują to zrobić, żebyście przywołali w pamięci jedną osobę, którą kochacie najbardziej na świecie, jak siedzicie tam sobie u siebie w domku. Obojętnie, czy ta osoba żyje, czy nie żyje. I teraz, żebyście sobie wyobrazili, że tę osobę widzieliście ostatni raz, jak mieliście 5 lat. I w tej chwili ta osoba stoi w tym waszym pokoiku w odległości 2 metrów od was, ale nie możecie do niej podejść i się z nią przywitać. Tak się poczułam podczas Komunii Świętej. Znów nawrzeszczałam na Jezusa, zrobiłam chorą awanturę w kościele, oceniając wszystkich ludzi w kościele, za co bardzo przepraszam, bo ja nie wiedziałam wówczas, że nieładnie oceniać. Nakrzyczałam na Niego, mówię, tak, idą sobie do Ciebie, idą sobie po opłatek. Bo myślą, że jesteś opłatkiem, myślą, że jesteś symbolem i tradycyjnie trzeba ciebie tutaj przyjąć, prawda? Zasuwają do komunii, bo sąsiadka patrzy, czy mam grzechy, albo książeczki do bierzmowania ksiądz nie podpisze. A ja mówię, wiem, że jesteś prawdziwy. Ja wiem, że tu stoisz i że ci wszyscy ludzie, którzy podchodzą do ciebie, nawet jak w ciebie nie wierzą, nawet jak myślą, że jesteś symbolicznym opłatkiem, to i tak przytulają się do ciebie bardziej niż mąż z żoną w sypialni. Mówię, dlaczego oni wszyscy mogą, a ja nie? Oj, to była taka zadyma ostra wtedy. No ale odpowiedział, tak? Mówi, jedź do Krakowa. Ja mówię, no chyba oszalałeś. Mówię, ja nie znoszę Krakowa. Miasto, którego najbardziej nie lubiłam wtedy ze wszystkich miast. Mówię, nigdzie nie jadę. To polub i jedź. No i to była tak natrętna myśl, że wsiadłam w samochód, pojechałam. Nie wiedząc po co. I na rynku w Krakowie zbliżała się 15, ja już umiałam się modlić koronką, więc myślę, idę do kościoła Mariackiego, się pomodlę koronką. No ale tam nie było gdzie. Ale było takie małe, wyznaczone tylko dla spowiadających się, a ja wiedziałam, że mi nie wolno przystąpić do spowiedzi. Tak poza tym nie umiałam, więc usiadłam w ławce, mówię, nie idę, nie umiem. I fizycznie, jakby ktoś mnie wziął tak przy karku za kurtkę, no chodź. Więc taka trochę pełna obaw, tak. Podeszłam do konfesjonału, mówię do księdza, który tam siedzi, że ja nie wiem, po co ja tu przyszłam. I ku mojemu zdziwieniu usłyszałam, ale ja wiem, ja na panią czekam. I ten ksiądz wtedy przeprowadził mnie przez tę spowiedź po latach i następnego dnia wydarzyło się coś, przez co mam ochotę mówić o tym na okrągło. I kompletnie się nie przejmować, czy ktoś mnie oceni, czy nie. Czy mnie wyśmieje, czy nie. Czy mi zarzuci złe intencje, czy nie. Bo takie sytuacje się zdarzają, ale mam świadomość, znając Ewangelię i znając Dzieje Apostolskie, że tak samo traktowali Pana Jezusa i apostołów, faryzeusze i uczeni w piśmie, więc każdą z takich sytuacji traktuję jako błogosławieństwo, w tym mogę być podobna do Pana Jezusa. Ja następnego dnia trafiłam do katedry wawelskiej na Eucharystię I pierwszy raz po tych wszystkich latach przyjęłam Pana Jezusa i się zakochałam. I się zakochałam w Nim po uszy. Czasem jak niektórzy mówią, że mnie trzepnęło równo i że oszalałam, no to mówię, ja nie oszalałam, ja się nie zakochałam w Jezusie z obrazka, prawda? Bo czasem są takie obrazki z Panem Jezusem, takie umalowane, ma policzki, takie wydłużone ręce, takie słodkie. Ja mówię, ja nie zakochałam się w tym gościu, ja się zakochałam w Jezusie, który żyje, który jest najprzystojniejszy na świecie, ma najpiękniejsze oczy na świecie. No i jakoś mi nie przychodzi. Ci, co się ze mnie nabijali, bo mi mówili, 3 miesiące ci przejdzie. Co za różnica, Marek, Jarek, Jezus, prawda, przejdzie jej. Nie przeszło 3 miesiące, nie przeszło rok, nie przeszło 3 lata. I niektórzy przyszli i w końcu powiedzieli, słuchaj, ja nie wiem, co ty bierzesz. Ale ja też tak chcę. Jestem u mnie we wspólnocie, ja jestem świadkiem cudów codziennie. Później oczywiście jeszcze miałam masę rzeczy, masę komplikacji, ale w końcu Pan Jezus popsuł mi GPS-a. Jechałam z rajdu samochodowego z Wejherowa, z okolic Wejherowa do Warszawy. Wylądowałam we Włocławku pod klasztorem franciszkanów zamiast w Warszawie. No i tam siedział ojciec egzorcysta. Tak się jakoś poskładało, był trochę zdziwiony, tylko trochę. Ja tam przeżyłam swój pierwszy egzorcyzm. Następnego dnia dostałam coś, za czym goniłam całe życie. Za czym goniąc, pakowałam się właśnie w te grzechy kolejne, bo ja tego szukałam. A nie wiedziałam, że istnieje, nie wiedziałam, że jest za darmo i że nie muszę na to zasłużyć. I nie oddam. Ja wielokrotnie powtarzam, bo mówią, no kasa ważna, ciuchy ważne, chłopak idealny ważny. Nie, brednia. Nie ma takiej kasy, nie ma takich ciuchów, nie ma takiego chłopaka, nie ma nic na tym świecie, za co warto oddać najbardziej ekscytujące uczucie. Nie znałam czegoś takiego, nazywa się pokój serca. Nie oddam, po prostu nie oddam. Jest to inna jakość życia. Zupełnie inna jakość życia. Jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
Ludzie ci mówili, że to zakochanie w Panu Jezusie szybko przejdzie, że po 3 miesiącach pryśnie jak bańka mydlana, a przestrzegali też przed tym, że no na początku jest tak super, kiedy się przeżywa nawrócenie, ten Pan Jezus wydaje się, że jest tak blisko, ale po jakimś czasie na pewno przyjdzie kryzys, Pan Jezus się schowa i będzie taka ciemność. Doświadczyłaś tego?
Tak, doświadczyłam tego. Przestrzegali, nie wierzyłam im, ale się okazało, że jednak tak się faktycznie wydarzyło. Wtedy mi pomogła pewna dziewczyna, którą dał mi Pan Jezus poznać wcześniej, zanim to się wydarzyło. To była taka dziewczyna, której zupełnie nie znałam, nie słyszałam o niej nic wcześniej i dał mi ją poznać odrobinkę, ale odrobinkę i przez tę odrobinkę ona mi wytłumaczyła, czym jest czas tej ciemnej nocy, że nie wolno wtedy przestać się modlić. Mówi, nawet jakbyś wymiotowała modlitwą, nie wolno ci przestać się modlić i nie wolno ci podejmować decyzji. Też odbieram to w kategoriach cudu, ponieważ tą dziewczyną to jest Teresa od Jezusa, Teresa Zawilla. Od niej się tego dowiedziałam. Jak coś takiego się wydarzyło, ja płakałam, bardzo źle się czułam, nie mogłam patrzeć na brewiarz, nie mogłam niczego dotknąć, tak? Ale mój mózg mówił, tamta dziewczyna mówiła, że nie wolno ci przestać się modlić, nie wolno ci podejmować decyzji, więc ja brałam ten brewiarz i chwała Panu za to, że już nauczyłam się wtedy modlitwy brewiarzowej, bo najpewniej, jeżeli bym miała modlić się z pamięci, nie dałabym rady. I z płaczem brewiarz, tak? Z płaczem te psalmy. I minęło, tak? Umocniło bardzo, ten czas bardzo umocnił. Nie jest tak, że ja chodzę w euforii, tak? Ale to tak jak w małżeństwie. Macie najprzystojniejszego, najcudowniejszego męża na przykład, bo dla każdej z was jest to najprzystojniejszy, najcudowniejszy. Dla każdego ze słuchaczy jego żona powinna być najcudowniejsza, najwspanialsza. I to nie znaczy, że wasze życie jest idyllą, ale kochacie się, jesteście w stanie przejść i przez te cudowne rzeczy, i przez te trudniejsze rzeczy. I tak samo jest w związku z Panem Jezusem. Nie jest tak, że jest cały czas idylla. Ale i tak jesteś szczęśliwy czy szczęśliwa, tak jak ja jestem szczęśliwa. Nawet jeżeli popłaczę się, nawet jak pójdę, usiądę pod tabernakulum i nawrzeszczę na Pana Jezusa, zrobię mu awanturę. No to ciężko by było nawet zrobić awanturę komuś, kto nie istnieje.
Powiedziałeś, że spotkanie z Panem Jezusem po tych wielu, wielu latach przyniosło ci pokój serca i tego nie oddasz, ale także mówiłaś o nowej jakości życia. A czy to nawrócenie, spotkanie Pana Jezusa zmieniło ciebie też jakoś zewnętrznie? To było widać?
Mówią, że widać.
A po czym?
Mówią, że widać. To taka moja prywatna opinia, patrząc też na szczęśliwe siostry zakonne, że Pan Jezus swoim dziewczynom robi lifting duchowy, że nas odmładza i nie tylko dziewczynom, no ja mogę ze swojej perspektywy powiedzieć, ale jak patrzę na tych zakochanych w Jezusie kapłanów na przykład, którzy są w Niego wpatrzeni i tu gość mówi ci, że ma 40 lat, prawda, widzisz 25-latka, no to jest taki szok, prawda? Poza tym mam wrażenie, że faktycznie wyładniałam. Nie chcę teraz, żebyście powiedzieli, no grzeszy pychą, jest taka skromna, bo tutaj mówi, że wyładniała, ale ja widzę po zdjęciach. Jak człowiek się silił na to, żeby fajnie wyglądać, żeby to wszystko było takie piękne i fajnie, to nie znaczy, że ja teraz olewam, że ja przestałam się malować, nie wiem, czy chodzić dobrze ubrana, bo lubię to i będę. I uważam, że skoro mam narzeczonego najprzystojniejszego, najpiękniejszego na świecie, to też się muszę postarać, żebym nie robiła mu obciachu, prawda? Taka byle jaka dziewczyna, która już tutaj olała, tak? Już ma, co już olała. No nie, no nie, nie olewam. Ale o to chodzi, że jest coś w oczach takiego radosnego po prostu. Ja to widzę w zdjęciach, tak? Bo ciężko to zobaczyć w lustrze. Ale widzę to na zdjęciach i też osoby mi mówią, słuchaj, ty po prostu im starsza jesteś, tym lepiej wyglądasz. Ja mówię, to nie zależy od tego, czy jestem starsza, tylko od tego, z kim się spotykam.
Twoja historia jest dość spektakularna. No myślę, że tak ją możemy nazwać. Pan Bóg się objawił z taką wielką mocą w twoim życiu, ale nie każdy z nas w taki sposób doświadcza obecności Pana Boga. Nie w każdego życiu Pan Bóg tak interweniuje. Chociaż myślę, że czasami byśmy chcieli, żeby właśnie tak spektakularnie Pan Jezus się objawił. Czy twoim zdaniem, nawet bez takiej trudnej i poranionej historii, można też z taką wielką mocą doświadczyć miłości Pana Boga?
Ja myślę, że można w każdej historii doświadczyć Pana Boga, tylko czasem się ludzie do Niego przyzwyczajają. Ci, którzy są od zawsze w Kościele, taka moja obserwacja, tak? Że są tak przyzwyczajeni do Pana Jezusa, że żeby Go zauważyli, to musi się najpierw coś u nich bardzo złego wydarzyć, żeby mógł Pan Bóg wejść spektakularnie. A nie zauważają siebie w przypowieści o miłosiernym ojcu jako tego starszego brata, prawda? Do którego ojciec mówi, że cały czas jesteś przy mnie, wszystko co moje należy do ciebie. Zobacz, ten brat twój był umarły, prawda? Wielokrotnie ludzie właśnie zazdroszczą takiego nawrócenia, ale myślę, że jakby mieli przeżyć choć pół roku z tego, jak na przykład ja żyłam, czy takie osoby właśnie przed takim nawróceniem, to nie zamieniliby tego czasu. Chociażby pół roku takiego masakrycznego cierpienia. Bo to jest tak, że Pan Jezus interweniuje tak bardzo radykalnie w momencie, gdy naprawdę człowiek się bardzo porani. I trzeba ratować jego życie, tak? Ciężko, żeby karetka przyjeżdżała do osoby, która ma katar. Ale też ciężko, żeby ta osoba, która miała katar, tak pragnęła tej karetki, żeby, nie wiem, skakała z któregoś tam piętra czy coś. Nie o to chodzi, tak? Nie o to chodzi. Jezus wie, co komu może dać. Myślę, że nie ma co szukać takich nadzwyczajności, tak jak na przykład są osoby, które szukają tylko nadzwyczajności. Ja jestem daleka od szukania nadzwyczajności. Ja się napoczęłam na te bardzo złe nadzwyczajności od dziecka. I słuchacz drogi, jeżeli nie masz nadzwyczajności w życiu, nie pragnij ich. Nie pragnij ich, bo jesteś szczęśliwym człowiekiem. Tutaj u mnie akurat Bóg zareagował bardzo radykalnie, ale tylko i wyłącznie dlatego, że było mi to potrzebne, że żadna delikatna forma by nie zadziałała. Zobacz na świętego Pawła. Jakby przyszedł do niego apostoł Piotr i by powiedział: Szawełku, kochanie, tak? Wiesz, może byś przestał się znęcać nad tymi chrześcijanami, bo Pan Jezus teraz tobie mówi, że żebyś tego nie robił. To Szaweł by nie usłuchał. On musiał spaść z tego konia, musiał spotkać Jezusa, musiał zostać oślepiony, żeby poszedł dalej z mocą głosić.
Dzisiaj spotykasz się z ludźmi, opowiadasz im o miłości Pana Jezusa, o twojej miłości do Pana Jezusa, także o czystości. To chyba nie są tematy zbyt modne, ale ludzie przychodzą i ciebie słuchają. Kiedy mówiłam znajomym, że będę rozmawiać z Patrycją Hurlak i że jesteś aktorką, nie za bardzo wiedzieli, o kim mówię, ale kiedy mówiłam, jaka była twoja historia, wszyscy ciebie właśnie z tej historii, z tego nawrócenia kojarzyli. Taka kariera ci odpowiada?
Czy kariera, czy nie kariera, po prostu jeżeli komukolwiek to pomaga, chwała Panu, tak? Więc nie będę nad tym płakać, że ludzie w Kościele nie znają mnie jako aktorki, ponieważ te rzeczy, które robiłam jako aktorka, raczej nie były super wartościowe. Patrząc na jakość, tak? Na to, co ja w tej chwili oglądam. Ja w tej chwili nie oglądam telewizji. Można mi mówić o nie wiadomo kim, kto gra w serialach. I tak nie będę wiedziała, kto to jest, bo po prostu tych seriali nie oglądam. Chyba, że jest to mój kolega, moja koleżanka, ale mogę sobie w ogóle nie zdawać sprawy, czy jest to znana osoba, czy też jest to nieznana osoba. Po prostu gdzieś znam z prywatnych rzeczy. Więc ani odpowiada, ani nie odpowiada. Skoro Pan Jezus tak chce, oddała mu kalendarz, to niech tak będzie. W końcu On wie, co robi, tak? Ja na pewno wiem mniej niż On, więc niech robi, co chce.
Mogłybyśmy pewnie rozmawiać jeszcze bardzo, bardzo długo i tych historii mnóstwo opowiadać, ale bardzo dziękuję Ci za te, którymi się podzieliłaś z naszymi słuchaczami. I jestem przekonana o tym, że Pan Jezus przygotował dla Ciebie wszystko, co najlepsze i nieraz bardzo pozytywnie Cię zaskoczy. Ale życzę Ci tego, żeby ten pokój serca, o którym mówisz, że za żadną cenę go nie oddasz, żeby po prostu w Twoim sercu był, no i żebyś mogła się nim nadal dzielić z ludźmi. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję i oczywiście proszę Was o modlitwę. Jak tylko sobie o mnie przypomnijcie, to się proszę pomódlcie się za mnie wtedy.
A ja przypomnę, że naszym gościem była Patrycja Hurlak, aktorka, autorka książek.
Z Patrycją Hurlak rozmawiała Adrianna Sierocińska. Audycja została przygotowana przez Radio Rodzina z Wrocławia. I to już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program już jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.